jak minął dzień.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan. Szczęść Boże, witamy.
Witam pana redaktora, witam państwa. Szczęść Boże, witam słuchaczy Katolickiego Radia Podrasie.
Od razu zapytam, to jak długo jeszcze będziemy tak musieli czekać na posłów, na naszych gości z Warszawy w piątek jadących, którzy no, będą się zapowiadali, ale nie z własnej willi się będą spóźniali przez te korki? Przekonacie wreszcie Hannę Gronkiewicz-Waltz, że wschodnia flanka warszawska jest warta zajęcia się i załatwienia tutaj wyjazdu?
Nie ulega wątpliwości, że trudności największe występują przy wjeździe i wyjeździe, tak? W tym wypadku przy wyjeździe z Warszawy. No to tutaj mam dobrą wiadomość w najbliższych dniach, bo oczywiście jeszcze ostatecznie decyzja, może inaczej, program budowy dróg na lata 14-20 nie jest zatwierdzony, ale to, co jest przygotowane, to mogę powiedzieć, że połączenie obwodnicy Warszawy, już w standardzie autostrady, jest zaplanowane z odcinkiem obwodnicy miasta Mińska Mazowieckiego w standardzie autostrady. Tutaj już nie mamy co do tego wątpliwości, w związku z tym uważam, że w ciągu 3 lat tą największą barierę ominiemy, tak? Czyli będziemy jechać dobrą drogą. Mamy ambitne plany i mówiłem wielokrotnie, będziemy zabiegać w dalszym ciągu. W pierwszej kolejności, ponieważ decyzja na dzisiaj, tak, na szczeblu rządu przygotowującego cały plan jest taki, że do granicy w Terespolu tej autostrady realizować jednak w całości nie będziemy, ale chcemy i będę zabiegał do końca, żebyśmy doszli z autostradą do miasta Siedlce, do drogi numer 63, czyli prowadzącej do przejścia w Sławatycza.
A czy słynnej drogi kolejowej? Na odcinku Biardy Łuków?
Można by tak powiedzieć.
Ja wiem, panie pośle, że to jest wrażliwy temat dla pana. Ze
głębokie kolejny.
No bo to pański kolega Kucharski napisał list i powiedział, że po napisaniu listu, że na pewno ten kawałek drogi będzie. No niech pan pocieszy samorządowców łukowskich, że pan to załatwi.
Bardzo jednoznacznie. Jeżeli chodzi o ten ciąg, to proszę zauważyć, że mieliśmy plombę. Właśnie, no można by tak powiedzieć o głębokich kolejnach między Radzyniem Podlaskim a Rudnem, 20 kilometrów. I tu oczywiście nie będę tutaj ukrywał, że bardzo zabiegałem, ale nie tylko ja.
Chciałbym no dobrze, to 11 kilometrów.
Więc w ubiegłym roku 10 kilometrów i w tym roku będziemy kontynuować, więc ten odcinek powinniśmy zrealizować. Jestem absolutnie przekonany, bo takie możliwości się pojawiają. Chcę powiedzieć, że kolejne rozmowy prowadzi minister Zbigniew Rynasiewicz, bo on odpowiada, tak, w resorcie za drogi, aby otrzymać konieczne do bieżącego utrzymania, do remontów, no między innymi w standardzie nakładek, czyli dywaników asfaltowych, jest niezbędne potrzeby, opiewają na 500 milionów złotych. Więc jest już, to są rozmowy trudne, wiemy, że
no dobrze,
chodzi o pieniądze budżetowe,
kilometrów,
więc
no.
Już część środków wynegocjował minister, wspieram go jak mogę. Mam nadzieję, że uwieńczymy sukcesem i te środki pozwolą innymi wprowadzić ten odcinek z Łukowa do Siedlec, więc deklaruję, że oczywiście w swoich działaniach będę robił wszystko, żeby ten odcinek także wyremontować.
Nie będzie się pan gniewał na Łuków.
Nie, ja się nigdy nie gniewałem. Pojawiały się jakieś tego typu komentarze. Zapewniam, że moja natura jest akurat taka, chociaż że nigdy się nie obrażam, staram się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej potrafię. I tak jest w tym przypadku.
Ale na Łukowską Platformę tak pan lekko jednak
Nie, bo platforma jest jedna, w tej platformie są różni ludzie i jeżeli już, to możemy powiedzieć, że niestandardowo zachowali się niektórzy jej członkowie, ale nic więcej.
Dobrze, no nie umknęło też uważnym obserwatorom łukowskiej sceny politycznej niestandardowe powitania na ostatniej Pride of Poland w Janowie Podlaskim, ale zostawmy to, bo spotykamy się w dużo poważniejszej sprawie. Jakkolwiek, ja dziękuję panu, bo ja mam nadzieję, że w tej chwili ci, którzy nazywają mnie pisowskim malkontentem, pozdrawiam bardzo serdecznie zwolennicy Platformy Obywatelskiej, tak o mnie mówią. Proszę bardzo, ja się nie obrażam, może być i tak, mnie to nie interesuje.
Nie należę do tych ludzi, bardzo szanowałem pana redaktora i dyrektora.
Ale generalnie, jeżeli byśmy załatwiliśmy sprawę...
Do wykonywanej pracy.
Tak, załatwiliśmy sprawę wyjazdu, to okazuje się, że widzicie państwo, powiedziałem, widzisz Jacku, jak się da, to się... Tak, tylko trzeba porozmawiać z ludźmi, da się tę sprawę załatwić, pchnąć. Za 3 lata będzie wyjazd z Warszawy, normalny wyjazd do Mińska. Mam nadzieję, że nie będzie płatny.
Znaczy docelowo nie ulega wątpliwości.
Ale ten kawałek, jak połączycie z Mińskiem, to nie będzie płatny.
Nasza sieć docelowo będzie płatna, bo my musimy wiedzieć, że my jeszcze, jeżeli w tych kategoriach, dużymi środkami finansowymi na drogi będziemy dysponować do roku 2020.
Ale wystarczy winetkę kupić.
A to zdecydujemy. Aha, czy, co jest lepsze? Czy winieta, czy opłata za przejazd? Bo opłata za przejazd jest, wydaje mi się, w moim przekonaniu, jest bardziej sprawiedliwa. Więcej jeździsz, więcej płacisz.
Wie pan, jak wprowadzali dodatek do paliwa, zwany podatkiem drogowym, w paliwie też tak mówili, że będzie, tam, gdzie będzie więcej ludzi jeździć, tam będzie więcej pieniędzy z tego podatku i tak dalej. To miało być tak pięknie, fantastycznie.
Opłata paliwowa jest naprawdę źródłem
dochodów. Politycy potrafią skomplikować rzeczy proste.
Do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego i to jest podstawa do tego, żeby przyjmować wielkie środki unijne, i przekładać się na kilometry dróg i kolei.
Dobra, ja wiem, że ja bałaganię strasznie tą rozmowę, ale my chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje. Tak, jest rosyjskie embargo na polską żywność i mamy poważne problemy z ruchem tranzytowym przez Rosję. I nie jest to problem, który dotyka kilkunastu przedsiębiorców. To jest problem, który w samym Łukowie, w samym powiecie łukowskim dotyka kilku tysięcy ludzi. Tak. Nie tylko, bo mamy też firmy, to jest praktycznie zagłębie firm transportowych. Powiat łosicki, powiat bialski, powiat łukowski. Po kolei tam po prostu kilkanaście tysięcy osób żyje z tego. I teraz pytanie brzmi, ja rozmawiałem z moimi kolegami, z którymi akurat mam okazję grać w piłkę, więc oni mi opowiadali, że zasadniczo największy problem mają ci, którzy mają kilka samochodów i akurat wszystkie w leasingu. Ci, którzy mają większą flotę, mówią, dajemy sobie radę, bo ilość zamówień nie spadła, ale fracht, czyli cena spada. Mhm.
Sytuacja jest bardzo poważna i dobrze, że pan redaktor także tą tematyką się zajmuje, że ją podejmuje. Otóż po rosyjskim embargo na owoce i warzywa, a wcześniej na mięso, rzecz jasna, spadła masa przewozowa. I w pierwszej kolejności, bo wydawałoby się tak, że w tragicznej sytuacji znaleźli się rolnicy, tak? Produkujący właśnie żywność, uprawiający warzywa, owoce i tak dalej. Więc to jest prawda, przy czym embargo dotyczyło całej Unii Europejskiej i jak już widać z wakacyjnym poślizgiem, ale Unia Europejska podjęła decyzję o rekompensatach, czyli są instrumenty wsparcia, jest już 125 milionów euro.
Minister Sawicki mówi, że ten guzik trzeba walczyć dalej.
Minister Sawicki i dobrze, że bardzo intensywnie pracuje, że będzie zabierał więcej. Ale właśnie to embargo także dotyka wiele innych obszarów naszej gospodarki, a tak naprawdę w pierwszej kolejności uderzyło właśnie w samochodowy transport drogowy. Ja chcę powiedzieć, dlaczego tak dla nas jest to ważna sprawa. Dlatego, że ten dział naszej gospodarki, ta branża po 1989 roku powstała tak naprawdę bez pomocy państwa. Ta silna gałąź transportu została zbudowana przez ciężką pracę i aktywność ludzi.
Mhm. No dobrze, ale jak im pomóc?
W tej chwili absolutnie ta branża z tego tytułu wymaga wsparcia. I chcę powiedzieć, oczywiście, co do instrumentów, to je trzeba wypracować, bo sprawa jest bardzo złożona, bo embargo nie dotyczy transportu wprost, tak? Czyli nie możemy oczekiwać wsparcia bezpośrednio z Unii Europejskiej. My musimy znaleźć te narzędzia w naszym kraju, bo to nasza właśnie, nasz transport samochodowy w pierwszej kolejności ucierpiał niesamowicie. Więc tutaj musimy takie narzędzia znaleźć, które z jednej strony nie zaburzą normalnej konkurencji, czyli wsparcie w granicach de minimis, czyli żebyśmy nie mieli właśnie zarzutów Komisji Europejskiej, że zaburzamy normalną konkurencję, a z drugiej strony muszą być to skuteczne instrumenty. Jakie? W tej chwili bardzo intensywnie pracuje zespół. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem zresztą z ramienia Komisji Infrastruktury. Interesuje się kilku posłów, w szczególności ja, rzecz jasna, uczestniczę w tych spotkaniach, bo pewnie się okaże, że także w drodze legislacji trzeba będzie znaleźć szybki instrument. Więc
ale jakie są propozycje? Bo w tej chwili mówimy, trudno sobie to wyobrazić, bo wiadomo, że jeżeli byłby szlaban na rosyjskiej granicy, no to można byłoby, panie, nie wiem, jakieś postojowe i tak dalej.
Największe niebezpieczeństwo, największe obawy są w tym, że z tytułu braku masy przewozowej, czyli braku przychodów, firmy mogą tracić płynność finansową, a tym samym kłopoty ze spłatami rat leasingowych, bo najwięcej tych samochodów jednak było nabywane w drodze umów leasingowych. Więc mogą w grę wchodzić gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego, bo tylko tak, bo to instrumenty ze strony państwa pochodzące. Mogą w grę wchodzić właśnie gwarancje, bo tu przecież chodzi o to, żeby nie dawać, bo takiej zresztą fizycznej możliwości nie ma, pieniędzy, tak, do ręki. Chodzi o to, żeby nie rybę, lecz wędkę. Czyli,
żeby nie zabierali samochodów, żeby banki nie zabierały samochodów.
Nie zabierali tych samochodów. Oczywiście ja przypomnę, że my byliśmy w podobnej sytuacji. Ta branża znalazła się w bardzo krytycznej sytuacji kilka lat temu, przypomnę, wtedy, kiedy kurs złotego do euro był bardzo niekorzystny dla branży. Więc wtedy też przygotowaliśmy taką ustawę, ja zresztą byłem posłem sprawozdawcą, nazywaliśmy ją ustawą antykryzysową dla transportu i skutecznie pomogliśmy. Być może teraz także trzeba będzie takiej reakcji, także właśnie aktu prawnego. I ja, ponieważ posłowie uczestniczą, deklaruję, że jeżeli się pojawi taka sytuacja, że sprawnie ją przeprowadzimy, tak? Czyli zrobimy inicjatywę czy poselską, komisyjną, czy klubową i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie na pewno tutaj jesteśmy gotowi. Czy inne, jakie inne mogą być, tak? No, w grę, jeżeli będzie sytuacja bardzo ciężka, bo my nie możemy tej branży stracić, dlatego że ta branża jest bardzo ważna. Ona już dawała ponad 10% produktu krajowego brutto. Oczywiście miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Także podatki, dochody budżetu państwa, ale najistotniejsze, że to jest silna, dobrze zorganizowana i powiadam, bez pomocy państwa, bez kosztów ze strony państwa powinniśmy z tego tytułu...
Kiedy można się spodziewać takiej decyzji antykryzysowej? Bo te gwarancje są potrzebne prawie że natychmiast. Ta sytuacja się będzie pogłębiała, bo jak wszyscy widzimy, że Putin wcale nie odpuszcza i zdaje się, że będziemy musieli się w którymś momencie nawet liczyć właśnie z tym słynnym szlabanem, że po prostu będziemy mieli zakaz nam wjazdu.
Więc to jest właśnie bardzo, bardzo groźne, bo pojawiają się sygnały, że także Rosja postawiła bariery, jeżeli chodzi o tranzyt przez swój kraj, także do innych położonych na wschodzie, na dalekim wschodzie kraju, do Kazachstanu, Mongolii. I to jest kłopot, bo tak najprościej wydawałoby się, tak, to powinniśmy się symetrycznie zachowywać, czyli także podejmować decyzje. Więc panie redaktorze i szanowni państwo, którzy słuchacie, myślę, że tak głębiej analizując, nie stać nas, znaczy standardy państwa demokratycznego nie pozwalają, oczywiście i konsekwencje takich decyzji nie pozwalają nam państwo, które przestrzega standardów demokratycznych, do zakazu tranzytu przez nasz kraj.
Byłyby ja to rozumiem, tylko ja się pytam po prostu, kiedy ta ustawa wejdzie.
Jeżeli inne instrumenty, oczywiście podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, ale także akcyza od paliwa. Przecież koszty paliwa w transporcie drogowym to jest ponad 50% kosztów. W związku z tym tu są...
Czyli możecie również myśleć o zwrocie akcyzy tym w ramach rekompensat?
Gdyby była sytuacja wymagająca także takich, ja uważam, że w tym kierunku też należy pójść.
Mamy gwarancje na raty leasingowe, ulgi w akcyzie.
Takie możliwości. Ja mówię tak, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia. Przecież transport stoi, no to także trzeba rozważyć, czy ubezpieczenia powinny być płacone i tak dalej, i tak dalej. Więc te możliwości są, ja nie mam
kiedy?
Wątpliwości. Więc zacząłem od tych, jest zespół pracujący, międzyresortowy i on pracuje w trybie, można by powiedzieć, kryzysowym. Na czele tego zespołu stoi minister Zbigniew Rynasiewicz z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ale biorą udział wiceminister z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z Ministerstwa Gospodarki, z Ministerstwa Skarbu. Jest duży zespół i jestem przekonany, że wypracowane propozycje muszą trafić na Radę Ministrów, bo to będzie decyzja po prostu rządu w tej sprawie i mam nadzieję, że to szybko się stanie.
Dobrze. Ponieważ czas jest nieubłagany, ja mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Sporo kiedyś rozmawialiśmy o zmianach w przepisach dotyczących ruchu drogowego, o motorach i tak dalej. Wszyscy dziękujemy C. Johnson, jak to się ładnie mówi, za to, że nie musimy jeździć automatami, że tacy starsi panowie jak ja mogą sobie kupić taki mini motocykl i jeździć bez konieczności zdawania kursu na prawo jazdy, ale mniejsza z tym. Ja chciałbym zapytać, kiedy wreszcie do kodeksu trafi przepis, czy też kodeksy do prawa, do jakiegoś miejsca, gdzie się zapisuje po prostu, że nie można sprzedawać roweru jednośladu bez światła białego z przodu, światła czerwonego z tyłu i systemu odblasków. Kiedy to trafi, że po prostu nie ma homologacji na coś takiego do sprzedaży, dopuszczonego do sprzedaży, bez czegoś takiego? Po prostu to jest, w tej chwili mówimy dużo o bezpieczeństwie ruchu drogowym. Jest ustawa, która, właściwie przepis, który mówi o tym, że pieszy się ma zaopatrzyć w odblaski.
Tak.
Kiedy doprowadzimy, panie pośle? Przecież możecie to załatwić jednym zdaniem. Ja wiem, że to jest interes dla producentów gadżetów rowerowych i tak dalej, ale bezpieczeństwo chyba jest ważniejsze.
Nie ulega wątpliwości. No, stan bezpieczeństwa w naszym kraju jest taki, a nie inny. Te wskaźniki odzwierciedlające ten stan są po prostu kiepskie. Jesteśmy najgorszym pod tym względem.
Wystarczy jedno zdanie w ustawie.
Naprawdę, ja nie mam wątpliwości co do tego, że te rowery powinny być wyposażone.
Kiedyś były. Ktoś to wyjął. Ktoś to wyjął z tej ustawy, no.
Obiecuję, panie redaktorze, że na pewno w najbliższym czasie na prezydium komisji postawię sprawę, przedyskutujemy. Jeżeli było w prawie i zostało usunięte, nie mam wątpliwości, bo nie mam trudności zapraszania przedstawicieli policji, resortu, więc w gronie ekspertów oczywiście z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeżeli jest to sytuacja, która polega na przywróceniu przepisu, który obowiązywał, to zrobimy inicjatywę poselską. Obiecuję, że zajmiemy się tym na posiedzeniu prezydium komisji.
Uratuje pewnie, niech uratuje nawet kilkanaście istnień ludzkich, a zabezpieczy również wielu kierowców przed poważnymi konsekwencjami, bo to zawsze tak czy inaczej kierowca odpowiada za zdarzenia, a takich rowerzystów, pan jest zawodowym kierowcą od wielu, wielu lat, wie pan doskonale, że... Z jakiej odległości widzi się rowerzystę w takich sytuacjach?
Zgoda, w zależności od warunków atmosferycznych.
Jesienią jest po prostu
dramat. Jeżeli chociażby jedną kolizję, jeden wypadek uratujemy, to warto to czynić.
Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Brzmijanow był naszym gościem.